każdy, kto w niego wierzy, żywot wieczny miał. Abrahamowi Bóg objawił, czym skutek jest, a czym przyczyna, i serce mu do krwi rozkrwawił, rozkrwawił, każąc poświęcić swego syna.
Środa Popielcowa już za nami, trwamy w okresie Wielkiego Postu. Jest to czas trudny, wiele od nas wymaga i wątpliwości mogą nam towarzyszyć częściej niż zazwyczaj, o czym mówiliśmy ostatnio. Co prawda czekamy przez cały czas na zmartwychwstanie, ale musimy przejść najpierw z Panem Jezusem przez Jego mękę i śmierć. I właśnie o śmierci i wątpliwościach jej towarzyszących będziemy dziś rozmawiać. W studiu Radia Rodzina gościmy księdza profesora Mariusza Rosika, który ma nam wiele do przekazania. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Bardzo ciepło witam panią redaktor i wszystkich państwa.
Zacznijmy więc od sedna, czyli od tego, czy naprawdę Jezus musiał umrzeć, żeby zbawić człowieka. Bóg jest wszechmogący, więc chyba mógł wybrać mniej drastyczne wyjście, aby nas odkupić. Czy naprawdę nie było innego sposobu?
Sięgnijmy więc, zgodnie z sugestią pani redaktor, od sedna, czyli od Ewangelii, od tej sceny, która opisuje nam śmierć Jezusa na krzyżu. Może sięgnijmy po fragment Ewangelii Marka. Otóż w 15 rozdziale czytamy tak. Gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Proszę Państwa, ten tekst jest naładowany niezwykłym ciężarem teologicznym. Można by godzinami mówić na temat jego znaczenia. Chciałbym może rozpocząć od tego psalmu, którym Jezus modli się na krzyżu. Jest to psalm 22. Jest to indywidualna lamentacja. Rzeczywiście, patrząc tak czysto po ludzku, umierający człowiek może czuć się samotny, może czuć się opuszczony. I pewnie Jezus jako człowiek takiego właśnie uczucia mógł doznawać na krzyżu. I dlatego wybrał ten psalm do swojej modlitwy. Rozpoczyna się on takimi właśnie słowami: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Daleko od mojego wybawcy są słowa mojego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz. Wołam i nocą, a nie zaznaję spokoju. Ale później, po pewnym czasie, tonacja tego psalmu zmienia się. Ta lamentacja i narzekanie przechodzi w prośbę skierowaną do Boga. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka, woła dalej psalmista. Pomocy moja, spiesz mi na ratunek. A po tym wołaniu o pomoc okazuje się, że Bóg rzeczywiście wyszedł naprzeciw temu, który o tę pomoc woła. I psalm kończy się już takim motywem wręcz uwielbienia Boga. On nie wzgardził, ani nie brzydził się nędzą biedaka, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza, lecz wysłuchał go, gdy ten zawołał do Niego. Być może więc taki proces odbywał się w duszy Jezusa umierającego na krzyżu. Początkowo czuł się samotny i rozpoczął wypowiadanie słów tego psalmu, wypowiedział na głos tylko to pierwsze zawołanie, a później dalej modlił się w duchu, prosząc Boga o pomoc i ostatecznie dziękując Mu za to, że tej pomocy Mu udzielił, że wybawił Go od śmierci. Rzeczywiście zmartwychwstanie to wybawienie od śmierci. Jeśli wolno mi jeszcze sekundkę, bardzo ważny jest też ten motyw mroku, który ogarnął ziemię w samo południe. Wtedy, gdy słońce jest w zenicie, gdy powinno być najjaśniej, pojawia się mrok na ziemi. Egzegeci proponują bardzo różne rozwiązania czy interpretacje tego mroku i ciemności pojawiającej się nad ziemią. Są tacy, którzy odwołują się do apokryficznego pisma zatytułowanego Testament Adama. Według niego po śmierci pierwszego człowieka, Adama, mrok zapanował na 7 dni nad ziemią. Można by więc tutaj widzieć taką analogię. po śmierci pierwszego Adama, który dał początek starej ludzkości, mrok panuje nad ziemią. Oto teraz, gdy umiera Chrystus, nowy Adam, również mrok panuje nad ziemią. Chrystus jest więc nowym Adamem, który daje początek nowej ludzkości. Są tacy badacze, którzy odwołują się do pism żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, który twierdzi, iż zaćmienie słońca pojawia się na ziemi, gdy umiera mędrzec. Jezus więc widziany byłby tutaj jako nauczyciel mądrości. Inny żydowski historyk, Filon z Aleksandrii, twierdzi, że zaćmienie słońca zapowiada śmierć króla. Można by więc tu dopatrywać się również królewskiej godności Jezusa. Myślę jednak, że najtrafniej sięgnąć po biblijną symbolikę ciemności. Otóż ciemność w Biblii to zazwyczaj grzech. Zazwyczaj ludzka słabość, błądzenie po omacku. Wiemy, że Jezus, zgodnie z przepowiednią Izajasza, wziął na siebie nasze grzechy i obarczony tymi grzechami idzie na krzyż. I być może właśnie dlatego ewangelista podkreśla ten mrok, który pojawiał się nad ziemią. Jezus umiera za nasze grzechy.
No właśnie, Jezus umiera za nasze grzechy i to właśnie z nimi idzie na krzyż. Robi to z własnej woli, wcześniej się na to zgodził i wcześniej też zapowiada już swoją śmierć.
Tak, Jezus rzeczywiście trzykrotnie, przynajmniej tyle nam mówią Ewangelie, zapowiadał swoją śmierć i co ciekawe, w tych zapowiedziach pojawia się słówko greckie dei, a dei znaczy tyle, co należy, potrzeba, czyli ta śmierć Jezusa była konieczna. W jakim sensie konieczna? Dla przykładu święty Tomasz i inni średniowieczni teologowie zastanawiali się, czy nie wystarczyłaby jedna przelana kropla krwi Jezusa, aby zbawić cały świat. Tymczasem ewangeliści podkreślają, że konieczna była aż śmierć Syna Bożego. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, trzymajmy się dalej tego tekstu opisu śmierci Chrystusa na krzyżu w wersji świętego Marka. Wydaje się, że Marek ewangelista zupełnie świadomie pokazuje cztery motywy, które łączą chrzest Jezusa w Jordanie z opowiadaniem o Jego śmierci. Otóż przy chrzcie Chrystusa obecny jest, może zabrzmi to paradoksalnie, prorok Eliasz. Jan Chrzciciel bowiem jest utożsamiony przez Jezusa z prorokiem Eliaszem. Gdy apostołowie schodzą z góry Przemienienia, z góry Tabor, pytają Jezusa, dlaczego twierdzą uczeni w piśmie, że najpierw musi przyjść Eliasz. I Jezus odpowiadając mówi im o Janie Chrzcicielu. Mówi, Eliasz istotnie przyszedł i uczynili z nim tak, jak chcieli. Żydzi bowiem spodziewali się, że przed nadejściem Mesjasza na ziemi musi pojawić się Eliasz. Taka bowiem zapowiedź pojawia się na kartach Starego Testamentu, dokładnie w księdze proroka Malachiasza. Aby więc na ziemi pojawił się Mesjasz, najpierw musi się spełnić obietnica przyjścia Eliasza. Eliasz przyszedł w osobie Jana Chrzciciela. Tam spełnił swoją rolę. I właśnie dlatego Marek podkreśla, że przy śmierci Chrystusa Eliasza już nie ma. Patrz, woła Eliasza, ktoś powiedział. I pytają, poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. Eliasz nie przychodzi, bo już spełnił swoją rolę. Drugi motyw, który łączy opowiadanie o męce Chrystusa na krzyżu i o jego chrzcie w Jordanie, to motyw otwarcia się nieba. Przy chrzcie Jezusa rozwiera się niebo i Jezus rozpoczyna swoją działalność. Jest to zapowiedź tego, co dokona się przy śmierci Chrystusa. Przy śmierci Chrystusa rozdziera się zasłona przybytku, a ta zasłona, jak wiemy, przedstawiała sklepienie niebieskie. Wyhaftowano na niej słońce, księżyc, gwiazdy, gdyż wierzono, że za nią mieszka Bóg. Bóg więc rozrywa tę zasłonę przybytku i wtedy każdy, kto uwierzy w to, co dokonuje się na krzyżu, ma przystęp do Boga. Trzeci motyw, który łączy te dwa opowiadania, to motyw Ducha. Przy chrzcie Duch Święty zstępuje na Jezusa w postaci cielesnej niby gołębica. I nie należy wyobrażać sobie, że Jezus wcześniej nie posiadał Ducha Świętego, cały czas był wypełniony Duchem Świętym, ale to zstąpienie w postaci cielesnej to jedynie znak. Bóg namaszcza Jezusa do misji, która właśnie przy chrzcie się rozpoczyna. Przy śmierci Jezusa ta misja dobiega końca. Jezus uczynił już wszystko, co Bóg mu wyznaczył i dlatego Jezus oddaje ducha. Ten ludzki duch Jezusa wypełniony jest w pełni Duchem Świętym. Ciekawe, że zarówno w języku greckim, jak i w języku hebrajskim rzeczownik duch, w pierwszym wypadku jest to pneuma, w drugim ruach, ma także drugie znaczenie, a mianowicie wiatr, wicher. Można by więc powiedzieć tak bardzo plastycznie, że Jezus oddaje ducha i ten duch niczym wiatr, niczym wicher biegnie do świątyni i tam dokonuje rozdarcia tej zasłony. I w ten sposób otwiera się niebo dla wszystkich, którzy uwierzą w Jezusa. I wreszcie, kończąc już ostatni element, który łączy te dwa opowiadania, to wyznanie synostwa Bożego. Przy chrzcie Jezusa to Bóg Ojciec własnym głosem z nieba wyznaje: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, czy też w Nim mam upodobanie. Natomiast po 3 latach publicznej działalności, rozpoczętej właśnie przy chrzcie, to już człowiek, i to więcej nie Żyd, ale poganin, setnik, jest w stanie rozpoznać w Chrystusie Syna Bożego. Kończy bowiem Marek to opowiadanie o śmierci Jezusa słowami setnika: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym.
Syna oddał. Tak bowiem Bóg miłował świat, że Syna swego dał, by każdy, kto w Niego wierzy, żywot wieczny miał. Tak bowiem Bóg.
Powróćmy więc do pytania, na które chcemy znaleźć dzisiaj odpowiedź. Czy Jezus musiał umrzeć?
Właśnie Jezus kilkukrotnie podkreśla konieczność śmierci. I teraz zastanówmy się, dlaczego. Czasem wydaje nam się, że dwa przymioty Pana Boga jakby kłócą się ze sobą nawzajem. Z jednej strony mówimy, że Pan Bóg jest sprawiedliwy, a z drugiej mówimy, że jest miłosierny. I czasem tak w ludzkim rozumieniu te dwa przymioty powinny się wykluczać, bo albo ktoś egzekwuje sprawiedliwość z całą surowością i wtedy nie ma miejsca na miłosierdzie, albo ktoś jest miłosierny i wtedy odstępuje od tego, co wyznacza prawo, co wyznacza sprawiedliwość. Może taki zwykły przykład z codziennego życia, ponieważ nazywamy Boga naszym Ojcem, więc odnieśmy się do tej relacji ojciec-syn. Jeśli na przykład syn gra 8 godzin dziennie na grach komputerowych, a tato mu powiedział: wolno ci grać tylko 2 godziny, bo za karę, jeżeli dłużej, no to przez tydzień nie będziesz mógł się spotykać z kolegami. Syn grał dłużej, kara zostaje wymierzona. Przez tydzień syn ma zakaz wychodzenia z domu. Ale powiedzmy, po 3 dniach serce taty mięknie i zgadza się na to, aby syn mógł pójść spotkać się z kolegami, czyli miłosierdzie bierze górę nad sprawiedliwością. Choć wcześniej ustalono sprawiedliwe zasady, to teraz miłosierdzie przeważyło. Inaczej jest w przypadku Pana Boga. Otóż Pan Bóg jest absolutnie sprawiedliwy i absolutnie miłosierny. Brzmi to może paradoksalnie, ale zwróćmy uwagę, że dlatego właśnie Jezus musiał umrzeć. Bóg powiedział pierwszym ludziom w raju bardzo wyraźną zasadę: jeśli z niego spożyjesz, chodzi o drzewo poznania dobra i zła, jeśli z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Śmierć musi zostać poniesiona, a ponieważ Bóg jest absolutnie sprawiedliwy, to Jezus umiera. Ponosi bowiem tę karę, którą Bóg wyznaczył w raju. Ale jest też absolutnie miłosierny, dlatego że tę karę przyjął sam na siebie. To Bóg posyła na świat swojego Syna, Bóg staje się człowiekiem i tę karę, którą wymierzył ludziom, sam bierze na siebie i ponosi ją absolutnie z całą konsekwencją. I w tym wyraża się Jego absolutne miłosierdzie. Jest miłosierny, bo przejął za nas karę. Jest sprawiedliwy, bo ta kara została w całej rozciągłości poniesiona.
Śmierć Jezusa na krzyżu to temat bardzo trudny. Czasami chyba właśnie nasze ludzkie współczucie nie chce dopuścić do nas myśli, że sam Bóg zginął tak okrutną śmiercią. Dzisiejsza audycja pokazuje nam jednak, że Bóg miał w tym swój plan i innego wyjścia po prostu nie było. Był to plan najlepszy. Dziękuję księdzu za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Zapraszamy też Państwa na kolejny odcinek audycji, w którym postaramy się wyjaśnić, na czym polega prawdziwy post, jak się modlić i czy warto składać jałmużnę. Do usłyszenia.